Rozdział szósty. Ostrzeżenie. Kiedy Lorkin przerwał na chwilę pracę, zauważył, że ponad połowa łóżek w sali opieki była zajęta, choć większość pacjentów pewnie wyjdzie, kiedy wróci Kalia. Prawie każda osoba cierpiała na tę samą lub podobną chorobę. Nawet w odizolowanym, odległym od świata azylu, ludzie zimą leżeli w łóżkach z katarem i kaszlem. Nazywali tę dolegliwość zimną gorączką. Leczenie wzbudzało takie zaufanie i było tak dobrze znane, że nie zadawano zbyt wielu pytań. Kalia pobieżnie badała osoby, które twierdziły, że cierpią właśnie na to, i rzadko musiała wyjaśniać, jakie podaje leki. To była jej specjalność. Lorkin otrzymał zadanie opieki nad każdym, kto przychodził z innymi urazami lub chorobami. Nie podchodził do niego nikt z zimną gorączką. Kiedy Kalia była zajęta, ludzie siadali na łóżkach i obserwowali ją cierpliwie, jedynie co jakiś czas poglądając na niego z zaciekawieniem. W leczeniu najczęściej stosowano nacieranie klatki piersiowej i herbatę o gorzkim smaku. Dzieciom dawano cukierki do ssania, jeśli nie chciały wypić herbaty. Cukierki, co prawda, miały dość intensywny i nieprzyjemny smak, więc i tak tolerowali je jedynie ci, którzy rzeczywiście cierpieli na tę chorobę, albo ci, którzy mieli przytłumiony zmysł smaku. Pacjentom wydawano tyle herbaty i cukierków, by wystarczyło na kilka dni. Jeżeli potrzebowali więcej, musieli przyjść na ponowne badanie. Po raz pierwszy widział, żeby zdrajcy tak dokładnie racjonowali zapasy. Wiedział, że racje żywności musiały być monitorowane i kontrolowane, aby produkcja w dolinie wystarczyła na zimę. Do tej pory jednak nie zauważył żadnych ścisłych ograniczeń. Temat jednak pojawiał się w rozmowach i każdego, kto jadł więcej niż uważano za rozsądną ilość, traktowano z dokuczliwą dezaprobatą oraz cicho ostrzegano. W sali opieki nie pojawiali się magowie z zimną gorączką, ponieważ byli z natury odporni na tę chorobę. Dlatego Lorkin był zaskoczony, widząc, że do sali wchodzi będąca magiem kobieta z zaczerwienionym nosem i powiekami. Na powrót zajął się zmianą opatrunku na owrzodzonej nodze staruszka. Mężczyzna zachichotał. — Myślałeś, że ona jest magiem, co? — zaskrzeczał. Lorkin uśmiechnął się. — Tak — przyznał. — Otóż nie. Jej matka jest magiem. I siostra, i babka. Ale nie ona, chociaż lubi udawać, że jednak jest. W krainach sprzymierzonych wszyscy magowie muszą nosić odpowiednie szaty, aby było wiadomo, kim są. Ubieranie się w szaty magów jest niedozwolone, jeśli nie jest się magiem. Starzec uśmiechnął się lekko. Tutaj by im się to nie spodobało, bo byłoby oczywiste, że nie wszyscy są równi. Mężczyzna parsknął. Nie, bo tutaj ludzie nie lubią, kiedy im się mówi, co mają robić. Lorkin zaśmiał się cicho. Zabezpieczył bandaż i pokryjomu dał starcowi dodatkową dawkę leku. Co ja zrobię, kiedy to i inne lekarstwa się skończą? Mógłby zacząć uzdrawiać pacjentów, ale to nie najlepsza pora na takie posunięcie. Jeśli będę zmuszony do wykorzystania swoich uzdrowicielskich mocy, to wolałbym to zrobić z ważniejszego powodu niż wyczerpane zapasy leków. Byłeś kiedyś w starych salach widokowych nad miastem? Spytał starzec. Tych, które powstały na długo przed tym, jak zdrajcy odkryli dolinę? Tak, twoja przyjaciółka powiedziała mi, że się tam wybiera. Kazała ci przekazać. Lorkin wpatrywał się w mężczyznę, po czym uśmiechnął się i odwrócił. Naprawdę? A mnie ktoś musi pomóc wrócić do pokoju. Kalia niczego nie podejrzewała, kiedy Lorkin oznajmił, że musi pomóc staruszkowi. Kazała mu jednak jak najszybciej wrócić. Gdy przeszli kilkaset kroków, mężczyzna powiedział Lorkinowi, że dalej pójdzie o własnych siłach. Ten jednak nalegał, że zaprowadzi go do samego pokoju. Dopiero potem pośpieszył do sal widokowych. Musiał pokonać sporo schodów i dyszał ciężko, zanim dotarł do drzwi pierwszego pomieszczenia. Kiedy przeszedł przez ciężkie drzwi, wydychane przez niego powietrze zaczęło tworzyć kłęby pary. Było niezwykle chłodno. Szybko więc stworzył wokół siebie magiczną barierę i ogrzał ją od wewnątrz. Pomieszczenie było podłużne i wąskie. Znajdowała się w nim jedynie sterta surowych, drewnianych ław, ustawiona pod ścianą. Na dłuższej ścianie były okna bez szyb, O krawędź jednego z nich opierała się kobieta i tym razem na jej widok serce podskoczyło mu w piersi. Tywara uśmiechnęła się delikatnie. Powstrzymał się od obdarzenia jej w zamian szerokim uśmiechem. Dlaczego nie ma w nich szyb? Spytał Lorkin, wskazując na otwory okienne. Znacznie łatwiej byłoby ogrzać tę przestrzeń. Nie mamy materiałów na wytworzenie takiej ilości szkła, odparła, idąc mu na spotkanie. Moglibyście sprowadzić je z nizin, pokręciła głową. Nie jest to na tyle istotne, żeby ryzykować odkrycie naszej siedziby. Ale na pewno sprowadzaliście tu wcześniej inne materiały. Kilka razy. Wolimy produkować potrzebne rzeczy sami albo radzimy sobie bez nich. Naprawdę niewiele nam brakuje. Skinęła, by podszedł do okna. Dolinę pod nimi przykrywał śnieg, a nagie i szare ściany klifu wznosiły się nad białą przestrzenią. Czy Ewar mówił ci, że uprawiamy rośliny w jaskiniach oświetlanych i ogrzewanych przez kamienie? Nie, poczuł iskierkę zainteresowania. Chronicie w ten sposób zimą również zwierzęta w jaskiniach? Tak, chociaż karmimy je głównie ziarnem i niektóre selekcjonujemy, a mięso zamrażamy, kiedy w jaskiniach jest na tyle zimno, żeby powstał lód. Lodowe jaskinie. Chciałbym je zobaczyć. Rozmarzył się. Ale przez jakiś czas nikt pewnie mnie nie zabierze na żadną wycieczkę do jaskiń azylu. Pokręciła głową. Nie. Zmarszczyła czoło i odwróciła się. Nie powinnam z tobą rozmawiać. Wiem, ale jednak rozmawiasz. Spojrzała na niego. I uśmiechnęła się nieśmiało, po czym na powrót spoważniała. Widziałeś się ostatnio z Ewarem? Pokręcił głową. A ty? Tak, ale martwię się o niego. Lorkin poczuł ukłucie niepokoju. Dlaczego? Spojrzała na niego z powątpiewaniem. Nie było to jednak ani zwątpienie w siebie, ani niezdecydowanie. Najwyraźniej zastanawiała się, czy mu o czymś powiedzieć. Muszę cię ostrzec, ale nie mogę powiedzieć ci bezpośrednio, o co chodzi, a nie chcę, żebyś źle to zinterpretował. Rozejrzała się wokoło, pochyliła w jego kierunku i ściszyła głos, mimo że w pokoju nie było nikogo innego. Możliwe, że w ciągu najbliższych kilku tygodni kobiety będą chciały zwabić cię do łóżka. Nie przyjmuj żadnych zaproszeń, chyba że jesteś absolutnie pewny, że nie są magami. Spojrzał na nią, próbując zwalczyć cisnący się na usta szeroki uśmiech. Niektóre już próbowały, ale nie. Nie o to chodzi, powiedziała lekceważąco, machnąwszy ręką. Tym razem nie mają zamiaru robić tego z sympatii dla ciebie. Wprost przeciwnie, przyjrzała mu się z powagą. Potraktujesz moje ostrzeżenie poważnie. Oczywiście. Powiedział z uśmiechem, mając nadzieję, że uśmiech wyrażał wdzięczność, a nie uciechę. Jest zazdrosna. Chce mieć mnie na wyłączność. Chyba nie zrozumiałeś, powiedziała zwężając oczy. To realne ryzyko. Mogą planować coś niebezpiecznego, coś, co może zabić. Po tych słowach jego poczucie triumfu stopniało i poczuł ucisk w żołądku, gdy nagle zdał sobie sprawę, co miała na myśli. Śmierć kochanków. Planują zamach? Pokręciła głową. Nie, to wbrew prawu. Gdybyś jednak przypadkowo umarł, a szczególnie w taki sposób. Nie dokończyła zdania, rozkładając bezradnie ręce. Kara jest znacznie łagodniejsza. Przytaknął i spojrzał jej w oczy, tym razem nie mając problemu z zachowaniem powagi. Nie pójdę do łóżka z żadną ze zdrajczyń, dopóki nie powiesz mi, że mi wolno. Przewróciła oczami i podeszła do drzwi. Musisz uważać tylko na te, które są magami, Lorkinie. Nie interesuje mnie, co robisz z innymi. Chociaż byłoby dobrze, gdybyś powstrzymał się od płodzenia dzieci na prawo i lewo, bo mamy już wystarczająco ludzi do wyżywienia. Spojrzała na niego. Muszę już iść. A ja muszę wracać do sali opieki, westchnął. Bynajmniej nie z tęsknoty za Kalią. Obawiam się jednak, że ta zimna gorączka może dać się znacznie bardziej we znaki. Skinęła głową z ciepłą aprobatą w oczach, ale posmutniała. Tak jest co roku. Zawsze kilka osób umiera. Zwykle starzy, młodzi albo już osłabieni przez chorobę. Lepiej się przygotuj. przytaknął ze zrozumieniem. Dziękuję za ostrzeżenie, uśmiechnął się. Za oba ostrzeżenia. Odwzajemniła uśmiech. Razem ruszyli ku drzwiom i ciepłym schodom za nimi. Kazała mu iść przodem, żeby nikt nie zobaczył, że wracają razem do miasta. Obejrzał się za siebie i zobaczył, że wzrok Tywary powędrował gdzieś daleko poza otaczające ją ściany, nadając jej twarzy wyraz zmartwienia i determinacji. Serce znów podskoczyło mu w piersi. Przyszła, żeby się z nim zobaczyć, pomimo zakazu. Miał nadzieję, że jej nieposłuszeństwo nie wyjdzie na jaw i jeszcze się z nim spotka. Kiedy mistrz Dorian wyrusza do domu? Spytała Jonna, dopieszczając szmatką polerowane szkła. Jutro rano, odpowiedziała Sonea. Spojrzała na swoją ciotkę i zarazem służącą, dostrzegając dziwny wyraz na jej twarzy. O co chodzi? Jonna pokręciła głową, odstawiła kieliszek do wina i rozejrzała się po pokoju Sonei. Podeszła do niskiego stolika, na którym miał stanąć wieczorny posiłek i zaczęła polerować sztućce, znowu. Nic takiego. Myślę sobie tylko, jak wszystko mogłoby się potoczyć. Sonea westchnęła i skrzyżowała ręce. Ciągle przeżywasz, że nie wyszłam za Doriena. Jonna rozłożyła ręce. To przemiły mężczyzna. No nie, znowu. To prawda, zgodziła się Sonea. Gdybym jednak za niego wyszła, wyprowadziłabym się na wieś i nigdy byś mnie już nie zobaczyła. Nonsens. Odparła Jonna z triumfującym błyskiem w oku. Gildia nigdy nie spuściłaby cię z oka. A to zmusiłoby Doriena, żeby tu został, co byłoby wobec niego bardzo okrutne. Nie lubi miasta. Jonna wzruszyła ramionami. Może zmienić zdanie, kiedy się zestarzeje. Dużo czasu jeszcze. Pukanie do drzwi przerwało Sonei. Z ulgą skończyła dyskusję na stale powracający temat i wysłała w kierunku klamki odrobinę magii. Z lekkim stuknięciem drzwi otworzyły się do środka, w nich zaś stał Regin. Czarny magu Soneo, powiedział. Czy możemy porozmawiać na osobności? Mistrzu Reginie, odpowiedziała Sonea z odrobinę zbyt wielkim entuzjazmem. Wejdź. Wszedł do pokoju gościnnego i spojrzał na Jonnę. Ta zaś wymknęła się do sypialni Sonei, aby zostawić ich samych. Jego wzrok przyciągnęły przedmioty ustawione na stole. Spodziewasz się gości, zauważył. Nie zajmę ci wiele czasu. Wyprostował się i spojrzał jej w oczy. Przyszedłem, by powiedzieć ci, że wypadła mi pewna sprawa rodzinna, która pochłonie większość mojego czasu i uwagi. A ponieważ nie będę w stanie pomóc ci w poszukiwaniach i, co ważniejsze, w schwytaniu złodzieja Skellina, myślę, że inny asystent bardziej ci się przyda. Sonea przyglądała mu się z konsternacją. Aha, odparła. To... Przez chwilę była zdezorientowana. Jak schwyta Skellina bez jego pomocy? Myślałam, że gorzej już nie może nam iść. Pokręciła głową. To nie do wiary, ale dotkliwie pożałuję utraty pomocy Regina. To wielka szkoda. Bardzo ceniłam sobie twoją pomoc i wolałabym, żebyś nadal mógł mnie wspierać, powiedziała. Ale twoja uwaga należy się przede wszystkim rodzinie, dodała szybko. Jego uśmiech bardziej przypominał grymas. Prawie się skrzywił. Zawsze tak jest. Mam nadzieję, że problem rozwiąże się szybko i bezboleśnie. Wątpię. Regin zamilkł, gdy do drzwi zapukała kolejna osoba. Spojrzał na nie, odwrócił się do Sonei i skinął głową. Współpraca z tobą była czystą przyjemnością, czarny magu Soneo. Tymczasem pójdę już, masz gości. Sonea ponownie otwarła drzwi. Na korytarzu czekali Roten i Dorian. Zauważyli Regina, a w ich oczach pojawiło się zaciekawienie, kiedy uprzejmie się mu ukłonili. Mistrzu Reginie, powiedzieli półgłosem. Mistrzu Rotenie, mistrzu Dorienie, właśnie wychodzę. Życzę smacznego. Usunęli się z drogi, a Regin przeszedł obok. Sonea słyszała jeszcze jego oddalające się kroki w korytarzu, po czym jej goście weszli do środka i zamknęli drzwi. Jakieś wieści? – spytał Roten. Sonea pokręciła głową. Nie takie, jakich byśmy oczekiwali. Wprost przeciwnie. Regin nie może nam już pomagać. Mówi, że to sprawa rodzinna. Aha, Roten zmarszczył brwi w konsternacji. Powiedziałam to samo, tylko w trochę bardziej formalny i artykułowany sposób. Oczywiście wyrażając wdzięczność i żal. Oczywiście. Roten zachichotał, ale szybko znów się zachmurzył. Co by z niego zrobimy? Dorian spoglądał to na ojca, to na Sonę. Aż tak bardzo potrzebowaliście jego pomocy? Nie w samych poszukiwaniach, odparł Roten. Tym lepiej zajmuje się Cherry, ale w samej kwestii schwytania Skellina. Sonea wskazała im miejsca. Jonna wyszła z sypialni i uniosła brew, patrząc na Soneę. Kiedy ta skinęła głową, wyszła po posiłek, który był dla nich właśnie przygotowywany. Czyli to nie musi być Regin. A może ja zajmę jego miejsce? Spytał Dorian, spoglądając na oboje. Sonea zmarszczyła brwi. Musisz wracać do swojej wioski. Tak, ale mogę zrobić swoje i wrócić, uśmiechnął się do niej. W wiosce położonej około południa jazdy dalej mieszka inny uzdrowiciel. Umówiliśmy się, że będziemy zajmować się nawzajem swoimi pacjentami, kiedy wyjeżdżamy do miasta. Ale to może potrwać dłużej niż kilka miesięcy, ostrzegła Sonea. Poza tym nie powinieneś zostawiać Aliny i dziewczynek samych zbyt długo, poparł ją Roten. Odwrócił się w stronę Sonei. Mogę pomóc, gdy przyjdzie pora. Nie, zaczęła Sonea. Nie wiesz, jak potężny jest Skellin, przerwał jej Dorian, z niezadowoleniem patrząc na ojca. A jeśli jest silniejszy od ciebie? Sam powiedziałeś, że nie jesteś tak potężny jak Regin. Będę z Soneą. A jeśli nie będziesz? Jeśli zostaniecie rozdzieleni? Dorian pokręcił głową. To dla ciebie zbyt ryzykowne, ojcze. Sonea przytaknęła. Nie zgadzała się z argumentacją Doriana, gdyż Roten nie był mniej potężny od przeciętnego maga. Był jednak coraz starszy i wolniejszy, co mogło stanowić pewien problem, jeśli będą musieli kogoś ścigać. Nie jesteś dużo silniejszy ode mnie, zauważył Roten. Ale jednak jestem, powiedział Dorian. Spojrzał na Soneę ożywionym wzrokiem. Alina i ja zastanawialiśmy się od pewnego czasu nad przeprowadzką do miasta, żeby Tylia mogła się przyzwyczaić do tutejszego życia, zanim dostanie się na uniwersytet. Chcieliśmy tu zostać przez pierwsze kilka miesięcy, gdy zacznie naukę. Odwrócił się w stronę ojca. Rozmawiałem już o swoich planach z mistrzynią Winarą, jednak na razie nie podawałem konkretnych dat. Wcześniejsza przeprowadzka nie powinna stanowić problemu. Roten w milczeniu przyglądał się synowi, najwyraźniej targany sprzecznymi emocjami. Na pewno bardzo chciałby częściej widywać wnuczki, podejrzewała Sonea, ale nie chce, by syn narażał swoje życie na niebezpieczeństwo. Na myśl o tym jej serce także podskoczyło. Miło byłoby cieszyć się towarzystwem Doriana przez czas dłuższy niż zwykle trwały jego wizyty w gildii. Poza tym nie pogardziłaby także jego pomocą. Choć oczywiście również wolałaby nie narażać go na niebezpieczeństwo, podobnie jak innych osób. Przynajmniej chciał z nią pracować i był na tyle rozsądny, by wiedzieć, kiedy dotrzymać tajemnicy. Pełną napięcia ciszę przerwało kolejne pukanie do drzwi. Kiedy się otworzyły, za Jonną do środka weszło troje służących z tacami pełnymi jedzenia. Jonna uniosła brwi, gdy żadne z nich nie powiedziało słowa. Zanim wyszła, zabierając z sobą pomocników, rzuciła Sonei spojrzenie, które mówiło: wrócę tu i dowiem się, o co chodzi. Kiedy drzwi się zamknęły, Sonea zaczęła podawać posiłek. Ciekawe, jakim to sprawom rodzinnym zawdzięczamy nieobecność Regina, powiedziała. Roten zamyślił się. Czasami żałuję, że przestałem chodzić do sali wieczornej i słuchać plotek. Zobaczę, czego uda mi się dowiedzieć, powiedział Dorian, wzruszając ramionami. W jeden wieczór, zadrwiła Sonea. Oczy Doriana zaiskrzyły się złośliwie. Kiedy jesteś w gildii tylko kilka tygodni w roku, wszyscy zabijają się, żeby pomóc ci odrobić zaległości w kwestii najnowszych skandali. Będę musiał opuścić was dzisiaj chwilę wcześniej, żeby dotrzeć tam o odpowiedniej porze. Ale jeśli trzeba zdobyć odpowiedź, to będę ją dla was miał jutro rano. Miękka, śliska tkanina na głowie Lili opadła ku podłodze, ale w ostatniej chwili została zaciągnięta i ułożona w pomysłowe fałdy. Naki zrobiła krok w tył. Pasuje idealnie. W jej głosie pobrzmiewało rozbawienie i irytacja. Skrzyżowała ramiona i wydała wargi. To nie w porządku. Wyrosłam już ze wszystkiego, a nie ma sensu, żebym ci to dawała, bo nigdy już nie ubierzemy się w takie suknie. Po chwili uśmiechnęła się. Wyglądasz wspaniale. Przejrzyj się w lustrze. Lilia niepewnie podeszła do lustra i spojrzała na siebie. Trochę jej brakowało do wypełnienia górnej części sukni, ale można było to naprawić za pomocą poduszek. Choć wiele razy widywała żonę i córki swojego byłego pracodawcy w fantazyjnych kreacjach, nigdy nie śmiałaby przymierzyć ich ubrań. Wyglądasz pięknie, powiedziała Naki, podchodząc do niej od tyłu. Położyła ręce na jej ramionach. Jej palce były zimne i wywołały dreszcz na plecach Lilii. Pamiętała, co o jej nowej przyjaciółce mówiły Madi i Froje, ale szybko odepchnęła od siebie tę myśl. Naki zmarszczyła brwi. Jesteś bardzo spięta. Co się dzieje? Czujesz się nieswojo? Lilia pokręciła głową. Mam wrażenie, jakbyśmy robiły coś zakazanego. Magowie powinni przez cały czas nosić szaty. Na ustach Naki pojawił się łobuzerski uśmiech. Wiem. To całkiem zabawne, prawda? Patrząc na minę koleżanki, Lilia nie potrafiła powstrzymać uśmiechu. Tak, ale tylko dlatego, że nikt nas nie widzi. To nasza niegrzeczna tajemnica, powiedziała Nagi, odwracając się. Zatrzymała się, by chwycić za obręb sukni i ściągnęła ją jednym ruchem przez głowę. Pod spodem miała tylko bieliznę i Lilia szybko odwróciła wzrok. W zasadzie powinnaś zrobić coś naprawdę niegrzecznego, kontynuowała Naki, przebierając się w swoje szaty nowicjuszki. Wtedy mogłabyś robić coś mniej niegrzecznego, jak teraz, i nie byłabyś tak spięta. Zamyśliła się na chwilę i uśmiechnęła szeroko. Już wiem. Zostań tu. Zaraz wracam. Naki weszła głównymi drzwiami do swojej sypialni. Wykorzystując fakt, że przyjaciółka nie patrzy, Lilia zdjęła sukienkę i szybko przebrała się w swoje szaty. Kiedy przewiązywała szarfę, Naki wróciła z małym czarnym przedmiotem w rękach. Uniosła go triumfalnie. Wyglądał jak metalowa klatka dla ptaków, tyle że mniejsza i szersza. Lilia wpatrywała się w niego oszołomiona. Naki roześmiała się. Przyjrzała się klatce, z której otworów zaczął wydobywać się dym. W przypływie zrozumienia Lilia poczuła falę przerażenia i ciekawości. To piecyk do palenia Nilu. Oczywiście, Naki przewróciła oczami. Jesteś taka niewinna, Lilio. Aż trudno uwierzyć, że urodziłaś się w rodzinie służby. Pracodawca mojej rodziny nie pochwalał Nilu. Naki wzruszyła ramionami. Wielu ludzi nie pochwala, nie ufają nowościom. W końcu zobaczą, że Nil nie jest gorszy od wina, a czasem nawet lepszy. Nie masz potem kaca. Zaczęła nabierać powietrza i głęboko oddychać. Po kilku wdechach zamknęła oczy i westchnęła z zadowoleniem. Jej spojrzenie było mroczne i uwodzicielskie, gdy wezwała Lilię skinieniem. Chodź, spróbuj. Lilia posłuchała jej. Pochyliła się w kierunku piecyka i wzięła głęboki wdech. Jej płuca wypełnił aromatyczny dym. Zakaszlała, a Naki zakryła jej usta i zachichotała. Choć Lilia mogła poczuć się urażona faktem, że przyjaciółka się z niej śmieje, nie miała nic przeciwko temu. Jej płuca wypełniła kolejna porcja dymu. Świat zaczął wirować. Ostatnio znalazłam do tego świetne miejsce, powiedziała Naki, przechodząc na łóżko. Powiesiła piecyk na wieszaku do ubrań, przesuwając sukienki na drugi koniec listwy. Potem opadła na łóżko. Lilia znów się roześmiała. Odwróciwszy się do niej z uśmiechem na twarzy, Naki poklepała na żółte. Chodź, połóż się. To bardzo odprężające. Lilia z ulgą stwierdziła, że perspektywa położenia się obok Naki wzbudziła w niej jedynie umiarkowaną, odległą namiastkę zdenerwowania, które czułaby wcześniej. Opadła na materac obok przyjaciółki. Nadal przejmujesz się, że narobisz sobie problemów? Spytała Naki. Nie, nagle nic mnie nie obchodzi. Tak właśnie działa Nil. Przestaje ci zależeć. Przestajesz się przejmować. Odwróciła się w stronę Lilii. Ostatnio chyba masz jakiś poważny powód do zmartwień. To fakt. Jaki? Dziewczyny z mojej klasy, te, z którymi się przyjaźniłam, mówią o tobie różne rzeczy. Naki roześmiała się. Nie wątpię. Co takiego mówią? Dlaczego to powiedziałam? A niech to. Przecież nie mogę jej powiedzieć. A może mogę? Dobrze byłoby znać prawdę. Że podobają ci się kobiety, a nie mężczyźni. To znaczy... Lilia wzięła głęboki wdech i ponownie zakaszlała, gdy dym wypełnił jej płuca. Chodzi mi o to, że od kochanków wolisz kobiety, tak jak niektórzy mężczyźni wolą mężczyzn. Zakryła usta dłonią. Dlaczego to zrobiłam? Co mnie podkusiło, żeby z tym wypalić? Naki mnie znienawidzi. Ale ona tylko znów się roześmiała, beztroskim, łobuzerskim śmiechem. Założę się, że od miesięcy miały z tego powodu ciekawe sny. Lilia zachichotała. Próbowała wyobrazić sobie Froje i Madi oddające się marzeniom o... Nie, nawet o tym nie myśl. Chcesz wiedzieć, czy to prawda? Zaskoczona Lilia zamrugała oczami i odwróciła głowę, by spojrzeć na Naki. Przyjaciółka odwzajemniła spojrzenie i uśmiechnęła się. To prawda. Zresztą z tobą chyba jest tak samo. Albo nie jesteś pewna. Lilia poczuła zalewającą twarz falę gorąca i odwróciła wzrok. Ja... Nie krępuj się. Możesz mi powiedzieć. Cóż, tak mi się wydaje... Chcesz mi coś w związku z tym doradzić? Naki odwróciła się i usiadła. Nie powinnaś się tym przejmować. Sięgnęła po piecyk i zdjęła go z wieszaka. Przestał już dymić. Kobiety od wieków zakochiwały się w innych kobietach. Mężczyźni zawsze zakładali, że łączy je tylko bliska przyjaźń. U mężczyzn jest wprost przeciwnie. Nie mogą być bliskimi przyjaciółmi ze strachu, że ludzie pomyślą sobie, że się kochają. Zachichotała, po czym wstała z łóżka i skinęła na Lilię. Dziewczyny takie jak my z łatwością zachowują to w tajemnicy, bo nikt nie zwraca na nas należytej uwagi. Chodźmy do biblioteki. Lilia wstała, po czym znieruchomiała i zamknęła oczy, a świat wokół zaczął wirować. Do biblioteki? Po co? I dlaczego właśnie teraz? Bo chcę ci coś pokazać, zanim wróci ojciec. Chcę jeszcze trochę Nilu. Trzymacie go w bibliotece? Ojciec trzyma. Twój ojciec go używa? Naki zaśmiała się, ale bez rozbawienia. Oczywiście. Ruszyła przodem, wyszła ze swoich pokojów, wędrowała korytarzami i schodziła po schodach. Lilia zastanawiała się, która jest godzina. Wygląda na to, że ta, o której po domu nie krzątała się służba. Rodzina mojego ojca ma mnóstwo okropnych nałogów, powiedziała Naki. Dla mojego wuja to dziewczynki. Nie lubi zbytnio kobiet, lubi małe dziewczynki. Służba o tym wiedziała i trzymała mnie jak najdalej od niego, kiedy przychodził z wizytą. Ojciec nigdy nie wierzył, kiedy mu o tym mówiłam. Lilia wzdrygnęła się. To okropne. Naki spojrzała na nią z uśmiechem, ale jej wzrok wyrażał zaciętość. W końcu za to zapłacił. Odwróciła się i zatrzymała przed drzwiami. Jesteśmy na miejscu. Weszła do ogromnego pomieszczenia. Ze zdziwienia Lili zaparło dech w piersi, gdy próbowała objąć wzrokiem wszystkie półki pełne książek i zwojów. Szybko zauważyła, że według Naki wyrażanie zbyt wielkiego zainteresowania nauką jest nudne, ale w tej chwili nie potrafiła ukryć szacunku i zachwytu. Wiedziałam, że ci się tu spodoba. Lilia spojrzała na szeroko uśmiechniętą przyjaciółkę i próbowała udawać zakłopotanie. Naki roześmiała się. Jesteś beznadziejną aktorką. Chodź, coś ci pokażę. Podeszła do szklanego stolika. Lilia dostrzegła, że pod szkłem znajdowało się coś w rodzaju szuflady, w której leżały bardzo stare książki, zwoje, kilka figurek i biżuteria. Naki przejechała dłonią po węższym brzegu. Usłyszały ciche pstryknięcie. Ojciec zamyka pokrywę na klucz i zabezpiecza magią. Ale nie jest aż tak potężnym magiem, by marnować moc na zabezpieczenie całej gablotki. Sięgnęła do środka i wyjęła małą książeczkę, którą podała Lilii. Okładkę wykonano z miękkiej skóry, która z wiekiem lekko popękała, a tytuł się zatarł. Po jej otwarciu Lilię zaniepokoiła kruchość sztywnych kartek. Sprawiały wrażenie, że rozpadną się, gdy tylko spróbuje je przewrócić. Pismo było wyblakłe, nadal czytelne, ale stary formalny styl nie ułatwiał lektury. Co to takiego? Książka na temat sposobów wykorzystywania magii. Większość z tego już wiemy. Przez ostatnie 700 lat magowie wiele się nauczyli. 700 lat, zdziwiła się Lilia. To niesamowite, że nadal jest cała. Nie jest aż tak stara. To kopia oryginału, kilka razy oprawiana. Naki uważnie przyjrzała się towarzyszce. Mówi jednak o pewnym rodzaju magii, którego nie znamy. Wiesz jakim? Lilia zastanawiała się chwilę. 700 lat, przed wojną sahakańską, ojej! Odwróciła się do przyjaciółki i wbiła w nią wzrok. Chyba nie mówisz poważnie. Ależ tak. Ciemne oczy Naki rozświetlił pojedynczy błysk. Czarna magia. Wzięła książkę od Lilii i włożyła ją z powrotem do gablotki. Mówiłam ci, że rodzina mojego ojca ma swoje mroczne tajemnice, ale chyba nie znają czarnej magii. Nie, a przynajmniej tak mi się wydaje. Wiesz, nie byłoby im trudno to ukryć. Czarny mag Sonea znała ją całe lata, zanim dowiedziała się o tym gildia. A wszystko wyszło na jaw tylko dlatego, że schwytano wielkiego mistrza Akkarina. Złapali go przecież przez Sahakan. Spojrzała na gablotkę. Myślę, że dałoby się to ukrywać nawet przez całe życie. I nikt by się nie dowiedział. To dopiero jest stare. Sięgnęła do środka i wyjęła pierścień. Wykonano go ze złota i osadzono w nim blady kamień. Nosiła go moja babka ze strony matki. Dostała go od swojej babki. Kobiety przekazywały go sobie z pokolenia na pokolenie. Matka mówiła, że kamień jest magiczny i że kiedyś nauczy mnie, jak go używać. Oczywiście nie zdążyła tego zrobić, zanim zmarła, a ojciec zabronił mi go nosić. Do czego służy? Mówiła, że pomaga kobietom dotrzymywać tajemnic. Czyli nie na wiele się zdaje, jeśli nie masz sekretów. Albo kogoś, przed kim chcesz je ukryć. Próbowałaś się dowiedzieć, jak działa? Oczywiście. Dlatego właśnie znalazłam sposób, żeby się do niego dostać. Ale nie udało mi się sprawdzić, czy działa. A jedyny sekret, którego na pewno nie ukryję, to to, czy został ukradziony. Więc za każdym razem odkładam go na miejsce. Do czego może służyć taki przedmiot? Któż to wie? Pewnie to tylko jakaś głupia historyjka, którą dla rozrywki opowiadała mi matka. Uśmiechnęła się krzywo i odłożyła pierścień, a potem zamknęła gablotkę. Może twój ojciec nie zna czarnej magii? Gdyby znał, na pewno nosiłby ten pierścień, skoro pomaga w ukrywaniu tajemnic, jeśli rzeczywiście w ten sposób działa. Naki zmarszczyła nos, zastanawiając się nad tym. Pokręciła głową. Chyba nawet on nie próbowałby się tego nauczyć. Nie jest typem ryzykanta. Lilia przytaknęła, zaskoczona ulgą, jaką poczuła po słowach koleżanki. Ta zaś nagle podniosła wzrok i szeroko się uśmiechnęła. Weźmy jeszcze trochę Nilu ojca. Nie czekając na odpowiedź, przemknęła na drugą stronę pokoju, a Lilia podążyła za nią.